trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
28. niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Mądrości. Razem z nią przyszły do mnie wszystkie dobra, a przez jej ręce bogactwa nieprzeliczone. Z Psalmu 90. Naucz nas, jak mamy liczyć się z Twoją prawicą i jak ze skrępowanym sercem postępować w mądrości. Z listu do Hebrajczyków. Bo żyje i działa Słowo Boga. Tnie sprawniej niż jakikolwiek miecz obosieczny. W głąb przenika, rozdzierając duszę i ducha, stawy i szpik. I potrafi rozebrać ukryte myśli i intencje serca. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj, co masz. Siostry i bracia, jesteśmy zaproszeni po raz kolejny przez Boga do tego, żeby w Kościele posłuchać Słowa, żeby usłyszeć Słowo Boga, które jest bardzo aktualne, które jest dla nas przeznaczone. I dziś znów, jak w każdą niedzielę i uroczystość, Kościół daje nam cztery teksty. Księgę Mądrości, fragment Psalmu 90, jego drugą część, dwa zdania z listu do Żydów i spory fragment z Ewangelii w redakcji świętego Marka. Zatrzymajmy się, choć na krótko, przy tych wszystkich tekstach. Najpierw Księga Mądrości. To 7 rozdział, wersety od 7 do 11. Cały ten rozdział rozpoczyna się od uznania w sobie podobieństwa do każdego innego człowieka. Historia życia ludzkiego od jego początków. Jestem śmiertelnym człowiekiem, potomkiem z ziemi, zrodzonego praprzodka. W łonie matki wyrzeźbiony zostałem jako ciało, krzepłem we krwi. Gdy się urodziłem, zachłysnąłem się wspólnym powietrzem. Zapłakałem też podobnym jak wszyscy pierwszym głosem. W pieluszkach się wychowałem i niepokojach, i tak dalej, i tak dalej. Ale po tych kilku wersetach, konkretnie po 6 wersetach, które podsumowuje autor Księgi Mądrości zdaniem: jednakowe wszystkich wejście w życie i takie samo odejście, zaczyna się coś szczególnego. Widząc, że każdy z nas ma ten sam początek, że jesteśmy tak bardzo do siebie podobni, że jesteśmy jedną rodziną. Tydzień temu mieliśmy to doświadczenie raju, doświadczenie słowa o stworzeniu, o tym rozdarciu, które Bóg uczynił w boku Adama, by wyprowadzić kobietę, żeby postawić przed nim kogoś, z kim on będzie mógł się dzielić swoimi pragnieniami i wzajemnie tego wspólnego dorastania człowieka w małżeństwie. Dzisiaj autor Księgi Mądrości mówi: jestem podobny do wszystkich, ale jednocześnie chcę zobaczyć, że jestem kimś ważnym, kimś wyjątkowym. Nie po to, żeby poczuć się lepszym, żeby być ponad innymi. To pragnienie, które za chwilę zostanie wyrażone, ono nie prowadzi do pychy. Ono prowadzi w głąb, do odkrycia tego, do czego jesteśmy powołani, do tego, skąd tak naprawdę pochodzimy. I dlatego właśnie 7 wers 7 rozdziału Księgi Mądrości rozpoczyna się od słów: dlatego modliłem się i dana mi została roztropność. Prosiłem i zstąpił na mnie duch mądrości. Właściwie tutaj chodzi o przyjaźń z Bogiem. Ta mądrość to inne określenie przyjaźni z Bogiem. Jeśli w swoim sercu, schodząc w głąb mojego istnienia, zaczynam odkrywać, że moją rzeczywistością jest pragnienie Boga, że sensem mojego życia jest pragnienie Boga, bo jestem pragnieniem Boga, wtedy zupełnie inaczej patrzę na wszystko. I wydaje się to bardzo logiczne, zupełnie zrozumiałe. Każde bogactwo, o którym później autor Księgi Mądrości mówi, ono blednie wobec przyjaźni z Bogiem. Jeśli wiem, że mogę być w relacji ze Stwórcą wszystkiego, to przecież nic innego mnie tak bardzo nie ucieszy, jak to, że znam Boga, że On mnie zna po imieniu, że nie jestem dla Niego obojętny. Jak bardzo każdy z nas potrzebuje tego, by nie być obojętnym dla innych, by nie być pomijanym, by być zauważonym. By wiedzieć, że są choćby jedne oczy, które patrzą na nas z zainteresowaniem, które patrzą z oddaniem, patrzą z miłością. I mimo, że wiemy, że takie są oczy Boga, to przecież każdy z nas znajdzie w swojej historii życia momenty, czasami dłuższe okresy, w których to bycie w relacji z Bogiem schodzi w ogóle na dalszy plan. Dlatego właśnie jestem przekonany, kiedy słuchałem i czytałem te teksty jeszcze kilka tygodni temu, że Bóg w tej dzisiejszej liturgii słowa, zanim dojdziemy do Ewangelii, która jest jakby kwintesencją i tym najważniejszym tekstem, z którym mamy się zmierzyć, w którym mamy wejść, który możemy przyjąć i w którym możemy przejrzeć się jak w lustrze, Bóg zaraz na początku przez tę Księgę Mądrości już budzi we mnie, budzi w nas, może chce obudzić w nas tę tęsknotę za tym, by pragnąć właśnie Jego spojrzenia, by najbardziej cenić sobie na tym świecie spojrzenie Boga, możliwość patrzenia Mu w oczy. Może dlatego właśnie w tym ostatnim wersecie, który kończy dzisiejsze pierwsze czytanie, autor Księgi Mądrości mówi, zwierza się, razem z nią, razem z mądrością przyszły do mnie wszystkie dobra, przez jej ręce bogactwa nieprzeliczone. Skoro znam Boga, skoro jestem z Nim w przyjaźni, to mam wszystko. To naprawdę mam wszystko. To wszystko otrzymam. Dlatego tak dobrze jest pozwolić, by mieć serce wciąż otwarte, czekające, ufające, ciągle nastawione na relacje. Żeby mieć w sobie ten smak zaskoczenia łaską. Tę wręcz dziecięcą radość, i nie chodzi o żadne reklamy, ale dziecięcą radość, która pozwoli tobie i mnie mówić do Boga: Abba, Ojcze, Tato. Nie chodzi o jałowe życie, chodzi o życie w pełni, o życie pełne. I do tego zaprasza nas kolejny tekst, Psalm 90, opatrzony tytułem Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Bardzo piękny jest cały tekst psalmu. My dziś w liturgii usłyszymy jego drugą część, od wersetu 12 do 17. I bardzo, bardzo mocno odbija się echem w moim sercu właśnie ten werset 12. Naucz nas, jak mamy liczyć się z Twoją prawicą i jak ze skrępowanym sercem postępować w mądrości. Wcześniej w tej modlitwie, jeśli to rzeczywiście jest modlitwa Mojżesza, to tak przynajmniej mówi nam Księga Psalmów, to właśnie on, najpokorniejszy ze wszystkich ludzi na ziemi, mówi o tym, że nasze życie jest tak bardzo kruche, że tak bardzo zależymy od Bożej miłości, bo On sam, On, Pan, jest naszą ucieczką. I nawet jeśli kładzie przed nami nasze przestępstwa, całe nasze życie, oświetla je swoim spojrzeniem i te nasze dni się kończą, to tak naprawdę w Nim jest nieustanna miłość. I na tym polega mądrość życia, na tym polega to odkrycie bogactwa, odkrycie błogosławieństwa, by zobaczyć, jak liczyć się z Bogiem. To chyba kłopot każdego z nas. Pierwsze przykazanie, że tak łatwo jest nam nie liczyć się z Bogiem, nie liczyć się z Jego Słowem. Zapominać, odchodzić, nie zwracać uwagi, traktować lekceważąco. Naucz nas, jak mamy liczyć się z Twoim Słowem, z Twoją prawicą, jak mamy liczyć się z natchnieniami Twojego Ducha. Naucz nas, bo sami nie jesteśmy do tego zdolni. Nie potrafimy tego uczynić sami w sobie i dla siebie. Pokaż to nam. Tak mówi najpokorniejszy ze wszystkich ludzi na ziemi. Naucz. Naucz, jak ze skrępowanym sercem postępować w mądrości. Komentarz w Biblii pierwszego Kościoła właśnie do tego określenia mówi, że przekład tego wersu jest bardzo niepewny, bo grecki tekst jest niejasny i bardzo się różni od hebrajskiej pierwotnej wersji. Tekst w przekładzie Biblii Tysiąclecia w ogóle nie zawiera takiej treści. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Mnie zastanawia właśnie to tłumaczenie i zatrzymuje mnie bardzo to tłumaczenie, bo widzę, że często jestem wewnątrz tego słowa, mam skrępowane serce. Widzę, jak bardzo właśnie to słowo odkrywa prawdę o mnie, że pozwalam sobie na to, by moje serce było skrępowane, by zatrzymywało się na rzeczach o wiele mniej istotnych, a wręcz nieważnych, niż zatrzymanie na Bogu. I mam często skrępowane serce. Mam je związane grzechem, pragnieniami, pożądliwościami, planami, ideami, relacjami, moim lubię coś bardziej albo nie lubię czegoś. Jestem skrępowany sobą samym. A może Mojżeszowi chodzi właśnie o to skrępowanie serca, to znaczy oddanie serca Bogu. Bóg, który trzyma moje serce, który trzyma je mocno w swojej dłoni, można by nawet powiedzieć, ogranicza je. A jednak w tym ograniczeniu mogę odkrywać mądrość. Jak postępować w mądrości? Jak uczyć się tej przyjaźni z Bogiem? Ty mnie tego naucz. To jest dzisiaj wołanie Kościoła. Myślę, że to może być twoje, siostro i bracie, i przede wszystkim będzie to na pewno moje wołanie. Naucz mnie tego. Potrzebuję. Potrzebuję ciebie. Potrzebuję twojego słowa, potrzebuję twojej miłości. Potrzebuję twojej bliskości. Potrzebuję twojej przyjaźni. I idąc dalej, zatrzymuje nas słowo z listu do Hebrajczyków. To są dwa wersety z 4 rozdziału. Werset 12 i 13. W zależności od tłumaczenia to będą 2 albo 3 zdania. Przepiękny tekst. Tekst o słowie Boga. Jakie jest słowo Boga? Ono żyje, ono działa, ono tnie, przenika w głąb, rozdziera, potrafi rozebrać ukryte myśli i intencje serca. Słowo Boga żyje, ono nie jest martwe. Bóg jest żyjący. On działa, nie jest skrępowany. On nie jest ograniczony. On tnie, bo wie, że aby żyć, czasami trzeba coś wyciąć. Często Bóg przeprowadza operacje na otwartym sercu. Przenika w głąb, bo jego spojrzenie sięga dalej, niż potrafię sobie samemu wyobrazić. On wie o mnie wszystko, absolutnie wszystko. Odkrywa ukryte myśli i intencje serca. Kolejne zdanie powie, że nic nie jest przed nim zakryte. Wszystko jest dla jego oczu, a właściwie wszystkie dla jego oczu, nagie i bez osłony. W oryginale można by przeczytać nie tyle bez osłony, co z odgiętym karkiem albo odsłoniętą szyją. Gotowe na śmierć. Wszystkie rzeczy, wszystkie sprawy mojego serca, wszystkie stworzenia, ale też wszystko, co jest we mnie. Czy się na to zgadzam? Że Bóg wie o mnie wszystko? Czy nie chcę czegoś ukrywać? Czy z czymś nie uciekam? To jest wchodzenie w ciemność, to jest prowokacja do grzechu. Na tym polega pokusa. Ukryj coś, zatrzymaj. Dlatego często takie trudności z czytaniem Słowa Bożego. Skoro Słowo odkrywa, tnie, wchodzi bardzo głęboko, żyje i działa, nie jest poklepaniem po plecach i powiedzeniem, kiedyś to było, ale dzisiaj już nie musisz na to zwracać uwagi. To słowo wciąż żyje, ono ciebie pobudza, czy mnie pobudza do życia. Dlatego diabłu tak bardzo zależy, abyśmy nie czytali Biblii. Bo co się wtedy dzieje? Bo wtedy właśnie moje serce. Księga Ezechiela, 36 rozdział, werset 26, albo Psalm 95, werset 8. Moje serce, kamienne, oporne, harde, ma szansę na życie. Ono może stać się inne, może być nowe, może być czułe albo czujące. Autor listu do Hebrajczyków dzisiaj po prostu nam pokazuje bardzo jasno. Nie musimy grać żadnych herosów, nie musimy udawać, że jesteśmy bohaterami. Kilka wersetów dalej, w 16 wersie, który kończy 4 rozdział tego listu, powie nam wyraźnie: więc śmiało podchodźmy do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę odpowiedniej pomocy. Śmiało podchodźmy do tronu łaski. Nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś. Nie musisz spinać się i mówić: ja sobie poradzę, ja mu udowodnię. Nie musisz udowadniać. Nie musisz przekonywać. On chce z tobą być. On jest na tronie łaski i tę łaskę rozdaje. On dlatego siedzi na tronie, dlatego wisi na krzyżu, na tronie, wszedł na ten tron, żeby rozlać łaskę. Żeby wszyscy, którzy podejdą pod krzyż, byli wykąpani w jego krwi, żeby wybielili sobie szaty i stanęli przed Bogiem. I doświadczyli tego, że Słowo żyje. Jezus żyje. I spotykamy teraz żyjącego Jezusa w Ewangelii w redakcji świętego Marka. To 10 rozdział. Proponowany tekst jest zawarty między 17 a 30 wersetem. Może w niektórych kościołach usłyszymy do wersetu 27, bo można opuścić też te kolejne trzy wersy rozmowy Piotra z Jezusem. Chociaż tam kilka razy pojawia się tutaj bardzo specyficzne słowo, na które warto zwrócić uwagę, które też mnie zatrzymało, kiedy zastanawiałem się nad znaczeniem tej Ewangelii dla mnie, nad znaczeniem tej liturgii dla mojego życia. To jest słówko opuścić, afimi. Opuścić, ale też przebaczyć, oddać ducha umierając, oddać dług, zostawić coś lub kogoś. Na różne sposoby to słowo pojawia się w dzisiejszej Ewangelii, zresztą nie tylko w tej Ewangelii. Bo ta Ewangelia, to co dociera do naszych uszu, to nie moralność, to nie podręcznik uzdrawiania relacji. To nie nagabywanie do jakichś form rozdawania siebie albo jakichś czynów filantropijnych. To jest słowo o relacji, słowo o miłości i to jeszcze miłości wyjątkowej. To jest słowo o miłości, która ma prawo do całego mojego życia, całego twojego życia, siostro i bracie. I dlatego wymaganie, które stawia Jezus temu człowiekowi, który przychodzi po to, żeby się stać dziedzicem życia wiecznego. Co mam robić, aby stać się dziedzicem życia wiecznego? Czym mam zasłużyć na niebo? Czym mam udobruchać Boga? Jak mam Go przekonać? No jestem dobry, wierny, porządny, spełniam wszystkie przykazania. No należy mi się. Zasłużyłem sobie, zapracowałem. A Jezus na to ma jedną odpowiedź. Idź i strać. Idź i sprzedaj. Rozdaj. Opuść. Opuść wszystko. Zostaw wszystko. Pozwól, by to w tobie umarło. Nie związuj się. Oddaj ducha. To nie jest łatwe. To jest zupełnie nowa rzeczywistość. To jest zupełnie nowe życie. Więc ten bogaty człowiek, związany ze światem, jakiekolwiek by to nie było bogactwo, odchodzi smutny. I co więcej, odchodzi bez słowa. Odchodzi bez słowa. Sposępniał i odszedł smutny. Dać się oderwać. Pozwolić na to, żeby wszystko zostawić, a wybrać Jezusa. Żeby wszystko stracić, byleby nie stracić Boga. Tu nie chodzi tylko o jakąś deklarację. Tu chodzi o mój sposób życia, o mój sposób myślenia. To jest ta zmiana myślenia. To jest to wezwanie do nawrócenia, czyli do zmiany myślenia. Bo mogę mówić, Panem jest Jezus, mogę śpiewać Alleluja. Mogę mówić, wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. A jednocześnie będę próbował zapanować nad rozmaitymi przestrzeniami mojego życia. Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga. Dlatego właśnie Jezus używa tego słowa o opuszczeniu, dlatego daje tak szeroką perspektywę, by być wolnym, by być wolnym, by nie mieć pretensji, że się wszystko traci, ale nie traci się Boga. Wiem, że to słowo jest bardzo trudne, ono jest trudne dla mnie, a wyobrażam sobie, że będzie też trudnym dla was. Ale takim słowem nas dzisiaj karmi Chrystus. To nam daje dzisiaj Kościół, byśmy się zmierzyli z tak poważną Ewangelią. Bardzo pięknie ten tekst komentuje na spotkaniu młodych, na arenie młodych w Łodzi ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Mówi właśnie o tym wyborze Chrystusa, o tym, by zobaczyć, że najdoskonalszą relacją, jaką mogę zbudować w tym świecie, jest właśnie relacja z Bogiem. Że nic nie jest tak ważne, jak budowanie tej relacji. Że nic nie jest tak istotne, jak to, żebym nie stracił Chrystusa. Dlatego stać mnie na upokorzenie wewnętrzne, kiedy po raz kolejny staję u krat konfesjonału, kiedy proszę o spowiedź moich braci, którzy mnie znają. Kiedy podejmuję po raz kolejny krok ku nawróceniu. Kiedy kolejny raz, jak recydywista, wracam i mówię, chcę, abyś mnie od tego uwolnił. Chcę być wolnym człowiekiem. Choć czasami szybko wracam do moich słabości, moich grzechów. Przychodzi słowo, które jest jak miecz, które tnie, które żyje, które działa. A jednak ciągle gdzieś w sercu pojawia się, odradza się ta tęsknota za grzechem, za życiem po swojemu, za jakąś kontrolą, za tym pozorem panowania. Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga. Więc może warto dzisiaj pomyśleć, czy rzeczywiście potrafię oddać Chrystusowi bez żalu, bez lęku, bez tęsknoty wszystko, po to, żeby zrobić krok w kierunku Boga, żeby wykonać ten skok w ramiona Ojca. Bo co z tego, że będę coś kurczowo trzymał i będę miał nad czymś jakąś władzę, będę nad czymś panował, jeśli nie będę miał w swojej dłoni Boga, jeśli nie będę trzymał się Chrystusa. Mogę trzymać się wszystkiego, ale jeśli nie trzymam się Boga, jaki sens ma to życie? Jaką perspektywę ma wtedy moja wieczność? Módlmy się za siebie nawzajem, siostry i bracia, abyśmy mieli dzisiaj tę odwagę usłyszenia słowa z ogromną miłością i doświadczenia tego, że Bóg nam daje tę miłość, że On tak bardzo nas kocha. On wszystko traci dla nas, ale nie traci miłości, dlatego ma wszystko. On się uniża, On jest ostatni, On nie ma nic po ludzku, czego by nam nie dał, bo kocha, bo naprawdę każdego z nas chce trzymać za rękę, bo naprawdę w Nim jest źródło naszego życia i tutaj na ziemi i w niebie.
Bogu niech będą dzięki.